Halo Poznań? Czy to straszy?
Tu Jerzy Piasny. Zapraszam wspólnie z Adamem Biernackim na cykl audycji, w których będziemy opowiadać o tajemniczych historiach związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Pojawią się więc duchy, zjawy, zjawiska, które są do dziś zaskakujące i niezbadane. Zajmiemy się wydarzeniami, które są odległe i niecodzienne. Sięgniemy również do zagadkowych wydarzeń czasów nam współczesnych. Ta audycja wymaga skupienia.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Adamie, wchodzisz w stadium medium.
Przed jednym z budynków w dzielnicy żydowskiej zebrał się spory tłum. Rozgorączkowani Żydzi w długich chałatach nerwowo szepczą między sobą. Mówią w jidysz, dlatego nie rozumiem ani słowa. Pytam kogoś, co tutaj się dzieje. Człowiek wskazuje na okno jakiejś kamienicy opromienione jakimś nieziemskim blaskiem i mówi jedno słowo – sąd, a potem szybko odchodzi. Zaglądam do wnętrza. W średniej wielkości pomieszczeniu zalanym bladobłękitnym blaskiem siedzi za stołem trzech starych rabinów. Wokół nich powietrze wibruje od niesamowitych postaci, które przypominają gazowe płomyki. Unoszą się nad podłogą, nie dotykając jej. Nagle najstarszy z rabinów wstaje z miejsca i donośnym głosem śpiewa jakąś inwokację po hebrajsku. Zjawy nerwowo nieruchomieją i znikają jedna po drugiej. Kiedy odchodzi ostatnia, stary rabin, potwornie zmęczony, osuwa się na krzesło i ukrywa twarz w dłoniach. Teraz już nic nie widać.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Tak, musieliśmy zrobić chwilę pauzy, przerwy. Ta historia jest tajemnicza ze względu na to, że my często nie pamiętamy, że w Poznaniu istniała dzielnica żydowska. Wiem, jest ulica Żydowska, jest Dominikańska i tam właśnie była ta dzielnica. No ale skutki też II wojny światowej, tego co nastąpiło, Holokaustu, no trochę wymazały z naszych czasów Żydów w Poznaniu. A historia, którą dziś Państwu opowiemy, to historia zabójstwa dzielnicy żydowskiej w 1861 roku.
Tak jest. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że tutaj nakładają się dwie sprawy. Otóż w roku 1861 w kamienicy, której numeru nikt nie podaje, znaleziono w piwnicy ciało młodego mężczyzny. I w tym czasie zaczynają się pojawiać jakieś dziwne sytuacje. Ktoś znajduje w jedzeniu popiół, albo sadzę, albo kurz. W kuchni dźwięczą naczynia, coś spada z kredensu. Ludzie zaczynają się bać i uciekają, wyprowadzają się z tego domu. Rada miasta jest nerwowa, ponieważ wartość kamienicy spada. W tym przypadku wzywają ludzie, zwykli ludzie, egzorcystów z zakonu jezuitów. Jezuici odprawiają egzorcyzmy, ale to nic nie pomaga. Mija trochę czasu i aż z Zamościa zostaje sprowadzony rabin, który się nazywa Joel Bar Shem. I ten człowiek wywołuje te duchy i pyta ich, o co chodzi, na co słyszy, że ta kamienica jest tak naprawdę ich, ponieważ złotnik, który tu kiedyś mieszkał, miał romans z upiorzycą, one są ich dziećmi i są w stanie to udowodnić na sądzie rabinackim. Dochodzi do tego sądu, rabin przyznaje rację ludziom, rzuca odpowiednie zaklęcie i duchy znikają i podobno mamy do tej pory spokój, ale to raczej nie wydaje się być prawdą.
No i znowu, dociekliwość Adama pozwoliła nam odtworzyć trochę historię z 1861 i późniejszych lat, no bo to przecież tam straszył ten mężczyzna zamordowany w piwnicy. Czy ty możesz powiedzieć, jak było naprawdę, albo jakie, inaczej zapytam, jakie są twoje przypuszczenia?
Pierwsza sprawa. W piwnicy znajduje się ciało młodego człowieka. Nikt nie widział, jak ten człowiek do tej piwnicy spadł, ani nikt nie widział, jak on upadł. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś mógł mu w tym pomóc. W tym czasie pojawiają się jakieś zjawiska, które wyglądają na paranormalne, ale one są bardzo proste do wykonania. To jest jakieś dźwięczenie, komuś się tam coś dostanie do jedzenia. Wszystko to oscyluje wokół kuchni i najbliższych pomieszczeń.
Czyli można powiedzieć, że jest to jakby dzień jak co dzień.
Dzień jak co dzień. Nie pojawia się jakieś światełko unoszące się w pokoju ani nic z tych rzeczy. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś mógł to spokojnie naśladować. Sprawę czyścicieli kamienic z Poznania znamy z niedalekiej naszej przeszłości. Tak. Rada miasta denerwuje się, że wartość budynku spada, a więc komuś może na tym zależeć. I teraz ten młody człowiek mógł albo w tym uczestniczyć i zażądać na przykład większego udziału, albo mógł nakryć tych ludzi i zapłacił za to cenę najwyższą. Nie mogą sobie z tym poradzić zakonnicy, no bo w takiej sytuacji egzorcyzm jest bez sensu i sprowadzają ludzie rabina aż z Zamościa.
A dlaczego z Zamościa?
Ale dlaczego z Zamościa? I przede wszystkim, jakiego rabina? Z Zamościa sprowadzili nie typowego rabina, tylko sprowadzili cadyka, hasyda.
Tak.
Cadyk tym się różni od zwykłego, tak potocznie mówiąc, rabina, tym, że to jest mistyk. Hasydyzm to jest znacznie bardziej rozwinięta gałąź judaizmu i tutaj już to samo zaczyna być podejrzane, bo Poznań był wielkim ośrodkiem ortodoksji. Przecież krótko przed tymi wydarzeniami, niecałe 30 lat, umiera wybitny rabin Akiba Eger, który był zagorzałym przeciwnikiem hasydyzmu. Hasyd nie mógł tutaj przyjechać i robić, co mu się podobało, więc już to wydaje się podejrzane, to po pierwsze. A po drugie, od razu widać, jakie środowisko mogło tutaj mieć interes, że tak się wyrażę. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie, czy to protestanci, czy katolicy, nie mogli wiedzieć, że prawdziwy rabin Joel Bar Shem urodził się w roku 1613, a więc człowiek, który tutaj przyjeżdża, który się tu pojawia, jest po prostu podstawiony.
Musiałby mieć przynajmniej 300 lat.
Musiałby mieć przynajmniej 300 lat, a poza tym nie żyją też jego synowie, tak, którzy byli rabinami, ci, których oni uczyli, tak? To jest właśnie ta ciekawostka, no ale znowu, nie tak dawno temu mieliśmy w Poznaniu przypadek, kiedy pan, który nie był nawet Żydem, z powodzeniem udawał rabina. I to była dosyć duża sensacja. A więc to, co on robi, nie może znowu pomóc żadnemu duchowi, ani żadnemu człowiekowi. Duchy wywołują ludzi przed sąd rabinacki. Sąd rabinacki to była bardzo poważna rzecz. Nigdy sąd rabinacki nie opierał się na jednym sędzi. W tym przypadku, kiedy już zachodziła sprawa związana z kabalistyką, to musieli być ludzie, którzy znali bardzo dobrze Talmud. Musiało być ich trzech przynajmniej. Ludzie, którzy znali halachę, czyli prawo żydowskie, no i właśnie ludzie, którzy się zajmowali tą metafizyką. I to jest sprawa niebezpieczna. Na przełomie XX i XXI wieku była taka sytuacja, że w środowisku celebrytów bardzo modna stała się kabalistyka. I wtedy zarówno rabini, jak i psychologowie mówili: słuchajcie, nie zajmujcie się tym, tym się nie bawcie, bo to jest bardzo daleko, bardzo taka ingerencja w umysł człowieka, to się może źle skończyć po prostu. Czyli widzimy, że przestępstwo zostaje przykryte jakąś mistyką, troszeczkę na siłę robiono, troszeczkę w pośpiechu, widocznie ktoś tam wpadł w jakąś panikę, ale to nie znaczy, że coś podobnego nie mogło mieć miejsca wcześniej, może w XVI, może właśnie w XVII wieku, kiedy ludzie zajmowali się tego typu naukami, na przykład z chęci zysku. Tam jest sprawa tego złotnika. W XVI, w XVII wieku nawet królowie zajmowali się alchemią i być może w tych rejonach gdzieś żył jakiś złotnik, który dokonał zdrady, prawda? Zdrady, która polegała nie tyle na zdradzie małżeńskiej, ile mógł się zaprzedać jakiejś sile, żeby na tym zarobić, i to się ciągnęło przez tak długi czas. A nie mogło to być rozwiązane inaczej, jak tylko specjalnym obrzędem w synagodze, właśnie narzuceniem tego tak zwanego cheremu. To była straszna rzecz, to była anatema, ekskomunika, taka w żydowskiej wersji, no, która jest bezterminowa. Tylko że znowu, nie mamy żadnej pewności, bo cherem jest bezterminowy, ale można go zdjąć. Jeśli ktoś miał wystarczająco złe intencje i umiejętności, to mógł się tego dopuścić, a o tym nie wiemy, więc nie wiadomo, co się tak naprawdę dalej dzieje w dzielnicy żydowskiej.
I która to jest kamienica, proszę
Państwa?
Która
to jest kamienica?
Dziękujemy serdecznie za dziś. Zapraszamy za tydzień.
Nie oglądajcie się za siebie.
Halo Poznań? Czy tu straszy?